Wiadomości w Radiu Maryja. Zapraszam. Rząd zawiódł, nie doprowadzając do zapowiadanej ewakuacji Polaków z Donbasu, mówi szef klubu PiS, poseł Mariusz Błaszczak. Oficjalny termin ewakuacji blisko 150 osób polskiego pochodzenia wyznaczony był na poniedziałek.
Dziś mamy do czynienia z taką oto sytuacją, że Polacy z Ługańska czy też z Doniecka gotowi do ewakuacji zostali pozostawieni sami sobie. Rząd pani premier Ewy Kopacz zawiódł. Po raz kolejny zawiódł. Najpierw obiecano, a potem z obietnic się nie wywiązano. W związku z tym my żądamy od premier Kopacz tego, żeby ewakuacja odbyła się. Żądamy także wyjaśnień ze strony ministra spraw zagranicznych i pani minister spraw wewnętrznych.
Rzecznik MSZ Marcin Wojciechowski mówił w poniedziałek, że przebywająca we wschodniej Ukrainie misja MSZ zbiera informacje i przygotowuje pomoc dla osób polskiego pochodzenia. Jesteśmy zdeterminowani, żeby udzielić pomocy, zapewnił. Tymczasem jeden z dzienników dowiedział się nieoficjalnie, że to premier Ewa Kopacz stoi za decyzją o wstrzymaniu ewakuacji. Do tego kroku miała nakłaniać premier szefowa MSW Teresa Piotrowska, sugerując, że umożliwiając ucieczkę Polakom z Donbasu, wkrótce trzeba będzie pomagać znacznie większej liczbie rodaków z innych krajów ogarniętych wojną. Zarówno rzeczniczka rządu, jak i rzeczniczka MSW zaprzeczyły tym informacjom. Kolejna runda rozmów resortu zdrowia z przedstawicielami Porozumienia Zielonogórskiego w sprawie finansowania podstawowej opieki zdrowotnej w 2015 roku zakończyła się w poniedziałek fiaskiem. Jak powiedział po spotkaniu szef Porozumienia Zielonogórskiego, Jacek Krajewski, od 2 stycznia gabinety będą zamknięte. Według szacunków porozumienia zamkniętych może pozostać około 40% gabinetów POZ w całej Polsce.
Bardzo stoi na stanowisku, że nie interesują go problemy POZ-u i nasze wnioski, ani sugestie, w jaki sposób można by zrealizować projekty, które zaplanował do realizacji, a więc pakiet kolejkowy, pakiet onkologiczny. Bardzo upiera się przy swoich racjach. My staraliśmy się pokazać drogę wyjścia, staraliśmy się pokazać w jaki sposób w systemie motywacyjnym, otwartym, ale jednocześnie jakby ograniczonym, jeżeli chodzi o wydawanie środków, spowodować wyzwolenie dodatkowej energii w POZ-cie, żeby można było zrealizować te projekty, które minister zaplanował w ustawie. No niestety pan minister był nieugięty, a zatem 2 stycznia nasze gabinety nie mogą być otwarte z tego powodu, że nie będziemy mieli umów.
Minister zdrowia Bartosz Arłukowicz mówił po spotkaniu, że mała grupa próbuje szantażować innych lekarzy i pacjentów. Zaznaczył, że 60% z przychodni POZ-ów, w których pracuje 68% lekarzy, ma już podpisane kontrakty na 2015 rok ze wzrostem finansowania podstawowej opieki zdrowotnej o 1 100 000 000 zł. Dodał, że w związku z tą sytuacją zostaje wprowadzony plan B, czyli że izby przyjęć i szpitalne oddziały ratunkowe będą przyjmować pacjentów z powiatów, w których po nowym roku nieczynne będą przychodnie POZ. Wzrasta liczba spraw o odszkodowanie za błędy medyczne. W 2009 roku było ich nieco ponad 650, w roku ubiegłym około 1000. Pacjentce jednego z warszawskich szpitali przyznano 5 milionów złotych odszkodowania, poinformowała Barbara Kozłowska, rzecznik praw pacjenta. Do wojewódzkich komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych od stycznia do października bieżącego roku wpłynęło blisko 700 wniosków. Adam Sandauer, szef Stowarzyszenia Pacjentów Primum Non Nocere, powiedział, że nie ilość spraw, a jakość ich rozstrzygnięć pokazuje, jaka jest sytuacja pacjentów.
Szacuje się, że w krajach wielkości Polski wydarza się 20 do 30 tysięcy nieszczęść, które są następstwem leczenia. W Polsce przed sądami około 30% spraw kończy się wyrokami, które uwzględniają po części albo w całości roszczenia pacjenta. Przed komisjami, no cóż, są to pojedyncze sprawy, które kończą się pozytywnym załatwieniem. To, że raz zdarzyło się, że osoba, która zresztą była prawnikiem wcześniej szpitala, otrzymała kolosalne kilkumilionowe odszkodowanie, to można powiedzieć, że jaskółka wiosny nie czyni. Tu nie chodzi o to, żeby jedna osoba otrzymała duże odszkodowanie, tylko żeby gro poszkodowanych miało jakąś tam pomoc ze strony państwa, a tego niestety brakuje. To jedno wysokie odszkodowanie oczywiście daje wielką możliwość działań PR-owskich, ale naprawdę tu nie chodzi o PR, tylko chodzi o to, żeby pomagać ludziom.
Wojewódzkie komisje do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych orzekają jedynie o tym, czy doszło do błędu, czy nie. W wydawanych przez nie decyzjach nie są określone kwoty odszkodowania lub zadośćuczynienia. W przypadku stwierdzenia przez komisję błędu wysokość odszkodowania proponuje szpital, co często nie jest korzystne dla pacjenta. Ministerstwo Edukacji Narodowej chce ograniczyć uprawnienia rodziców w sprawie wychowania dzieci i obrony ich przed szkodliwymi ideologiami. Chodzi o ustawę o systemie oświaty, która ma zostać zmieniona w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego. Pod pretekstem wykonania wyroku Trybunału MEN chce poszerzyć m.in. kompetencje kuratorów oraz ograniczyć wpływ samorządów lokalnych na działanie prowadzonych przez nie szkół oraz rodziców na wychowanie ich dzieci. Istnieje zagrożenie, że projekt doprowadzi do zwalniania z pracy dyrektorów, którzy będą chcieli chronić dzieci przed ideologicznymi treściami, mówi Tymoteusz Zych z Instytutu na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris.
Ministerstwo Edukacji Narodowej chce w bezpośredni sposób decydować o powoływaniu i odwoływaniu dyrektorów szkół. Wprowadzenie tych rozwiązań w takim kształcie, jaki został zaproponowany przez ministerstwo, stwarza poważne ryzyko destabilizacji systemu edukacji i uzależnienia funkcjonowania szkół od ideologicznych preferencji aktualnej ekipy rządzącej. Te przepisy są przyjmowane w sposób niespełniający podstawowych zasad poprawnej legislacji.
Obecnie nad projektem pracuje Sejmowa Podkomisja Stała do spraw jakości kształcenia i wychowania, która może zaproponować wykreślenie kontrowersyjnych przepisów z projektu. Petycję w tej sprawie można podpisać na stronie fundacji pod adresem www.citizengo.org. Władze Kurnika chcą poprowadzić nową drogę przez fragment zabytkowego terenu zamku, parku i starej zabudowy miejskiej, mimo że zespół ten został uznany za pomnik historii. Oburzenia nie kryją mieszkańcy Kurnika i naukowcy. Profesor Tomasz Jasiński, dyrektor Biblioteki Kurnickiej PAN, wystosował w tej sprawie list do prezydenta Bronisława Komorowskiego.
To jest dla mnie najsmutniejsze, że sięgnięto do specustawy, czyli takiej ustawy, której się nie można przeciwstawić. Są dwie drogi, które doskonale zapewniają łączność pomiędzy tymi dwoma małymi miasteczkami, Kurnikiem a Bninem. Nie ma powodu, żeby taką drogę budować. Zwróciłem się do pana prezydenta, że bardzo go właśnie proszę o takie wsparcie, że jest konieczna pomoc, bo w cichości podejmuje się decyzja, o której my w ogóle nie wiemy, która jest bez sensu. Nie jest nam naprawdę potrzebna dla tych skarbnic pod nosem jakaś super nowoczesna droga, która przejeżdża przez te właśnie szkółki kurnickie. To złamanie prawa w wielu miejscach.
W obronie zabytku stanęło także Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. Petycję w tej sprawie można podpisać na stronie www.citizengo.org. Miasteczko Kurnik jest bowiem tym dla Poznania, czym Wilanów dla Warszawy i prawie tym samym, czym dla Krakowa Wawel, czytamy w petycji. Zamek Kurnicki posiada jedną z najcenniejszych bibliotek w Polsce. Ministerstwo Skarbu Państwa milczy w sprawie sprzedaży za bezcen polskiej żeglugi bałtyckiej, zatrzymania nieuzasadnionej prywatyzacji spółki, która rozwija się, przynosi zysk i inwestuje. Domagają się posłowie PiS-u. Politycy złożyli również w tej sprawie zawiadomienie do ABW. Przypomnijmy, ministerstwo, przedłużając okres składania ofert do nabycia akcji PZB, obniżyło również wartość każdej z nich. Przez to cena akcji spółki spadła do 39 milionów złotych, podczas gdy jej wartość aktualna wynosi około 76 milionów złotych, nie wliczając kosztu nowego promu wartego 140 milionów. Milczenie rządu w sprawie podejrzanej prywatyzacji jest niepokojące, powiedział europoseł Marek Grubarczyk, były minister gospodarki morskiej.
Ministerstwo milczy. Nasze zarzuty, które postawiliśmy w kwestii, jak się wydaje, no bardzo podejrzanej prywatyzacji, zaniżeniem akcji przedsiębiorstwa, z obniżeniem wartości przedsiębiorstwa. I to milczenie ministerstwa jest po prostu znamienne w kontekście prywatyzacji, która przypomina prywatyzację z czasów postkomunistycznych, gdy wyprzedawano wszystko za bezcen. Dzisiejsza sytuacja tylko potwierdza to, że chyba wracamy do tej dzikiej prywatyzacji pod rządami Platformy Obywatelskiej i PSL.
W liście, na który nadal nie odpowiedział minister Skarbu Państwa Włodzimierz Karpiński, politycy PiS-u żądają pilnego wyjaśnienia propozycji sprzedaży polskiej żeglugi bałtyckiej. Na stronie resortu pojawiła się informacja, że przyjęto 7 ofert wstępnych na zakup akcji polskiej spółki. W poniedziałek minęło 25 lat, od kiedy Sejm zlikwidował PRL i przywrócił orła w koronie. Sejm kontraktowy zmienił konstytucję PRL, przywrócił nazwę państwa Rzeczpospolita Polska i wprowadził ustrój demokratyczny. Nowelizacja ustawy zasadniczej to symboliczny koniec PRL-u. W myśl artykułu 1 Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym, urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej. Sam akt przywrócenia symboli tradycyjnych był znaczący w całym kontekście historycznym, powiedział profesor Mieczysław Ryba. Historyk dodał, że nie nastąpiło diametralne oderwanie III RP od dziedzictwa PRL.
Jeśli bierzemy pod uwagę kontynuację formalno-prawną, to III Rzeczpospolita jest kontynuacją i była kontynuacją PRL-u, a jeśli bierzemy pod uwagę kwestie takie moralne, to nigdy nie była w stanie rozliczyć się w sposób jednoznaczny z totalitarnym systemem i z tymi, którzy za tymi zbrodniami totalitarnego państwa stali. A więc w sensie symboliki przywrócono wszystko to, co było przed wojną, a w sensie treści cały czas jednak Polska i Polacy muszą się zmagać z dziedzictwem PRL-u, który na tych symbolach niepodległości mocno ciąży.
Historyczną rocznicę uczcił prezydent Bronisław Komorowski. W południe przed Pałacem Prezydenckim odbyła się uroczysta zmiana warty, a o 16:00 zapalono okolicznościową iluminację na fasadzie Pałacu Prezydenckiego. W Pradze rozpoczęło się dziś 37. Europejskie Spotkanie Młodych TZ. Uczestniczy w nim ponad 30 tysięcy młodzieży z 65 krajów. Najwięcej młodych przybyło do Pragi z Polski, Ukrainy, Niemiec, Włoch, Francji, Chorwacji i Białorusi. W centrum Pragi we wtorek i środę zebrani będą się modlić w 17 kościołach. 14 przedstawicieli Czeskiej Rady Kościołów weźmie udział w modlitwie 1 stycznia o 19:00 w Katedrze Świętych Wita, Wacława i Wojciecha. O szczegółach mówi Ewa Jankowska, osoba odpowiedzialna za toruński punkt przygotowań do wyjazdu na TZ.
Każdego dnia 3 razy dziennie mamy w programie modlitwy w różnych kościołach w Pradze i na halach wystawowych. Oprócz tego będziemy mieli również workshopy, czyli taki czas do wykorzystania dla nas. Będziemy mogli na przykład zwiedzać Pragę, będziemy mogli też poznać kulturę Pragi. Spotkanie trwa do 2 stycznia.
Do Pragi udała się także grupa studentów z Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej wraz z ojcem Benedyktem Cisoniem, redemptorystą z Radia Maryja. Spotkanie młodych w Czechach to kolejny etap pielgrzymki zaufania przez ziemię, zainicjowanej przez założyciela wspólnoty brata Roże w końcu lat 70. To były wiadomości w Radiu Maryja.